I każdy jak może wydziela ten, ciągnie to sukno w swoją stronę i ile może, tyle dla własnej lokalności stara się pozyskać. Niestety to nie jest studnia chodnika. Wy macie też budżet określony. Też słyszałem, że tu nie ma chodnika, tam ulicę trzeba załatać. No to są potrzebne pieniądze, szanowna pani. Budżet szpitala też jest określony, zamknięty, ale rośnie. Rośnie i dostępność się poprawia.
Proszę bardzo, pani radna Rokun, jeszcze.
Że od 2003 roku, jeżeli przeprowadzimy analizę, to śmierć zbiera okropne żniwo wśród ludzi do wieku 50 lat. Czy pan też zastanawia się dlaczego?
Jeżeli chodzi o... Jeżeli... No, pani, to znowu statystyka. Bo pani powie, że zbiera żniwo. To ja odpowiem dwojako. Analizując liczbę zgonów w szpitalu, powiem, że tego tak drastycznie nie widać, bo nie widać w ogóle to, co pani powiedziała. Przecież my analizujemy liczbę zgonów. Każdy zgon podejrzany, sekcja robiona, jest, protokoły są robione, są posiedzenia ordynatorów, ordynatorzy się zbierają, mój zastępca do spraw medycznych to monitoruje. Panie, czy to jest tak wszystko na żywo, przecież życie ludzkie jest najwyższym dobrem, o które trzeba dbać. I my analizujemy każdy podejrzany zgon, niewyjaśniony zgon. Patomorfologia, patomorfolog jest, dwóch patomorfologów zatrudnionych. O, jeszcze trzeba ich dodać. I to jest analizowane. Natomiast staramy się przeciwdziałać, realizując różnego rodzaju programy profilaktyki zdrowotnej. To jest rak szyjki macicy, rak piersi. To są tysiące albo nawet dziesiątki tysięcy kobiet przebadanych przez te ostatnie lata. Dziesiątki tysięcy kobiet, wiele rozpoznanych chorób nowotworowych we wczesnym stadium, wiele uratowanych istnień ludzkich dzięki programom profilaktycznym. Czyli nie widać w statystyce szpitala tego, co pani mówiła? Analizy przypadków wątpliwych, trudnych są robione pod egidą mojego zastępcy do spraw medycznych i przeciwdziałanie w programach profilaktyki.
Pan radny Grudziński.
Jedno pytanie. Może ostatnie. Jak się konstytuuje system organizacyjny szpitala poprzeczna z nim spółki prawa handlowego? Jak będzie wyglądało przyjęcie pacjenta i zaopiniowanie to, czy to będzie, czy to jest zaproponowanie leczenie prywatne,
ja mówiłem o przychodach szpitala i powiedziałem, z czego one się procentowo składają i powiedziałem o końcu, że 10% to tam jest, to jest działalność między innymi komercyjna. Konkretnie z tej działalności komercyjnej w chwili obecnej przychody sięgają 5%. I teraz tak, jeżeli chodzi o przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego, to dla pacjenta ubezpieczonego w Narodowym Funduszu Zdrowia nie zmieni się nic. Nie zmieni się nic. A być może się poprawi. A być może się poprawi. A system organizacyjny... I dalej podstawowym źródłem przychodu będą przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. I proszę pana, tylko i wyłącznie no na żaden pacjent nie będzie przymuszany do odpłatności, to też wykluczam. Tak? I tylko na wyraźne życzenie pacjenta będziemy mieli możliwość dokonania operacji płatnej, ale ja mam tutaj na myśli przede wszystkim prywatnych ubezpieczycieli. A ubezpieczenia zdrowotne prywatne rozwijają się bardzo dynamicznie. Na razie są to pakiety dla pracowników dobrze prosperujących dużych firm, I już zwracają się do Chojnickiego Szpitala firmy ubezpieczeniowe, które swoich pracowników ubezpieczają, którzy chcą ekstra płacić szpitalowi za określone usługi. My jesteśmy w stanie za kwotę kilkakrotnie niższą niż na Zachodzie realizować też pewne procedury operacyjne, kosztochłonne, drogie, dotyczące oka, nogi, ręki, ucha. Komercyjnie dla pacjentów z zagranicy. I po trzecie, myślimy o ewentualnym poszerzeniu usług szpitala, o tą sferę działalności, która jest wykluczona z ubezpieczenia zdrowotnego, jak na przykład chirurgia plastyczna. Bo za chirurgię plastyczną szpital nie płaci. Znaczy priorytetem mają być pacjenci ubezpieczeni, najważniejsi, aby poprzez realizowanie usług dodatkowych, ekstrapłatnych, chcemy pozyskać źródła finansowe z innych źródeł i ja sądzę, że ta odpłatność od osób fizycznych to jej praktycznie nie będzie, bo będzie na poziomie nieodczuwalnym dla szpitala. Bo mnie interesują firmy ubezpieczeniowe, mnie interesuje pacjent z pieniędzmi i ewentualnie zabiegi dla pacjentów z pieniędzmi, takich, których i tak fundusz nie refunduje. Także no proszę tutaj nie siać paniki, bo ona nie jest potrzebna. Dla pracowników nic się nie ma zmienić. Ma się zmienić system organizacyjny, ale nie dotyczący przyjęcia pacjenta. Pracy nad pacjentem, pracy z pacjentem, mobilizowania kadry do tego, że po godzinie 15 to nie musi dwie ulice obok przyjmować, że może pod tym samym dachem przyjmować, mówiąc ogólnie. Dziękuję bardzo.
Szanowny, proszę bardzo, pana
redaktora. Na szybkiego, bo tutaj to pan dyrektor mówił na przykład o tym, że nie ma niebezpieczeństwa. No, z dwie strony to powiedzmy, bo takie niebezpieczeństwo na przykład jest. Może być taka sytuacja, że przy tej kwarantannej możliwości na przykład na szpital, na oddziale chirurgicznym, tak jak pan mówił, że tam ucho, noga i tak dalej, że na przykład, żeby oczekiwanie na wykonanie na przykład operacji, załóżmy na przepuklinę z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie przedłużone, no bo w międzyczasie przy tej samej ilości łóżek będzie więcej pacjentów komercyjnych na przykład, no tam, czy na żelaki, czy tak dalej. Także takie niebezpieczeństwo jednak też jest przy tych samych możliwościach, jeśli chodzi o łóżka. Natomiast to może taka dygresja, a tutaj z tej całej dzisiejszej dyskusji mi osobiście jest jednak tutaj, że się pojawiła taki obraz, jeśli chodzi o dostępność tej specjalistyki. Myśmy tutaj byli przekonani i od pewnego czasu byliśmy tutaj z informacji, które były ze strony głównie pana dyrektora naszego ZOS-u, jeśli chodzi o tą specjalistykę, że ilość poradni specjalistycznych i możliwość uzyskania kontraktów na specjalistykę na poziomie czeskim była bardzo ograniczona, że przecież taką potencję to przedstawiano i myśmy wręcz w ostatnim czasie ograniczyli statutową działalność naszego ZOS-u ze względu na to, że nie ma, no, że to musi być rozwiązywane na poziomie Chojnic. A pan dyrektor tutaj mówi, że to jednak nie tak jest, że takie możliwości uzyskania tej dostępności do specjalisty, powiedzmy, między innymi właśnie tak jak to pan dyrektor powiedział, tej poradni kardiologicznej na przykład, tutaj na miejscu. To jednak zmienia trochę tutaj nasze informacje, jakie mieliśmy do tej pory, na mieście chodziło.
Zacznę od tyłu, więc ja tutaj na broń Boże, czy się w Państwa sprawy nie chciałem mieszać z moją wypowiedzią, a ja też powiedziałem, że na pewno ciężko będzie panu doktorowi Wreszcińskiemu znaleźć określonych specjalistów. No naprawdę, ja wiem, co się dzieje na rynku. Są szpitale, które zamykają oddziały, które zamykają poradnie, bo nie ma specjalistów. Bo wyjeżdżają do Anglii, wyjeżdżają na zachód lekarze, bo nie można ich kształcić, to co mówiłem, to mówiłem. A o tym, że wyjeżdżają, nie mówiłem. ile tysięcy lekarzy wyjechało kształconych u nas za nasze pieniądze. Czy to Państwa nie boli? Bo mnie to boli. Bo studia medyczne są drogimi studiami, trwają 6 lat, a potem specjalizacja też jest droga. To jest też problem, braku kadry medycznej. I tutaj ja wiem, że to ciężko będzie panu doktorowi znaleźć specjalistów, ale musicie państwo też wiedzieć, to już tak głęboko w szczegóły nie chciałbym wnikać. Fundusz Zdrowia robi tak, 32 powiaty są na terenie województwa. Mamy 320 tysięcy, chcemy wydać na poradnię kardiologiczną 320 tysięcy złotych. No to przez 32 po 10 tysięcy na każdy powiat. I teraz jak w tym powiecie będzie jedna poradnia, to jedna poradnia dostaje te przysłowiowe 10 tysięcy, a jak będą dwie, to pan doktor dostanie 5 tysięcy i ja 5 tysięcy, bo na powiat są planowane środki. I tak to wygląda od kuchni, żebyście mieli pełną jasność. Także raz, że one będą podzielone, a dwa, że będzie problem dostać specjalistę, dlatego o tym mówiłem, bo temu specjaliście będzie pan doktor zapłacić mniej, bo połowa zostanie w szpitalu. Chyba, że będzie pan doktor tak świetną ofertę złożył, że dostanie całość. To na marginesie. Nie ma niebezpieczeństwa, panie radny, aby nie przyjmować pacjentów na przysłowiową chirurgię, gdyż do wysokości umowy szpital musi przyjąć pacjentów, żeby otrzymać środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia nie są uznaniowe. Ja mówiłem o budżecie, ale to są środki, które musimy wypracować, gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za procedurę. Na przykład za poród 1400 zł. Nieważne, czy pacjentka leży 3 dni, czy 3 tygodnie. Za żylaki 2400 zł. I my musimy tych pacjentów przyjąć ubezpieczonych, bo nie będzie money na wypłatę, na leki, na utrzymanie szpitala. Także tego niebezpieczeństwa nie ma. Chciałem z całą odpowiedzialnością pana radnego uspokoić. Jeżeli mamy 1 000 000 zł na chirurgię, no to musimy pacjentów przyjąć, zoperować, zaopatrzyć, aby za określone procedury otrzymać pieniądze. Także tutaj niebezpieczeństwa nie widzę żadnego. Żadnego.
Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, mieliśmy tutaj możliwość wysłuchania odpowiedzi na Państwa pytanie. Myślę, że w dużej mierze one zaspokoiły Państwa ciekawość i nikt nie został sprowadzony do parteru. Panu dyrektorowi serdecznie dziękuję za przybycie, tak jak już tu jeden z radnych zauważył, za wszechstronne przygotowanie. I ogłaszam 5 minut.
A mogę jeszcze jedno pytanie?
Bardzo proszę.
Ja chciałem podziękować panu przewodniczącemu za zaproszenie. No jeszcze raz przeprosić za moją nieobecność na poprzednich 2 sesjach. Myślę, że państwo przyjęliście moje usprawiedliwienie. W każdej chwili jestem do państwa dyspozycji. Służę, można dzwonić, można pytać. Macie też tutaj w swoich szeregach nieobecnego dzisiaj radnego powiatowego. Za pośrednictwem jego też można do mnie pytania kierować na sesje powiatowe. Na każdej sesji jestem obecny. Szpital powiatowy jest dla mieszkańców powiatu przede wszystkim. Taka jest nasza misja, taka idea. Za te mankamenty, które państwo wytknęliście, nie zawsze zależne ode mnie, to nie przepraszam. Za te zależne ode mnie przepraszam. I porozmawiam, wyciągnę z tego wnioski po to, abyście zdrowotnie, jako mieszkańcy tej gminy, tego miasta, czuli się bezpiecznie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. 5 minut przerwy. Przechodzimy do punktu 7. Informacje na temat realizacji inwestycji gminnych. I bardzo proszę o stanowiska przewodniczących komisji. Komisja rewizyjna. Bardzo dziękuję. Komisja rolnictwa. Dziękuję. Komisja do spraw rodziny. Dziękuję. Komisja zdrowia. Nie ma przewodniczącego i nie ma zastępcy. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty w zastępstwie. Czy mamy informację?
Dziękuję.
bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby jakieś inne głosy w sprawie tej informacji? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu następnego. Analiza problemów związanych z porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Proszę, Komisja Rewizyjna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa. Dziękuję. Komisja do Spraw Rodziny. Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Komisja, analizując materiał dotyczący problemów związanych z porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową, przedstawiła następne stanowisko. Komisja przeanalizowała materiał dotyczący problemów związanych z porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową, zostały koordynata Komisji Policji i Sprzętu pana Sławomora Miraja Mińskiego, komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie pana Mirosława Czernego, prezesa Żarodzielnego Gminnego Związku Bezpieczeństwa Przepożarnego pana Zbigniewa Bielackiego oraz komendanta Miejskiego Związku OSP pana Andrzeja Kusylewiera. Zabrania tej miejsca działa 13 jednostek OSP, w tym OSP Czerski Rytek, wchodząc w skład Krajowego Systemu Ratowniczego Śmieszczego. Ilość interwencji jednostek OSP na terenie miasta Mińskiego w 2007 roku wynosiła 376. Z tego 278 działań ratowniczych podjęła OSP Czes. Odnotowano 9 alarmów pożarowych. W ciągu 6 miesięcy bieżącego roku odnotowano 137 zdarzeń. OSP Czes jako jednostka wiodąca interweniowała w 107 zdarzeniach. 31 pożarach, 20 wypadkach drogowych, 55 w policjach i miejscowych zagrożeniach. 1 fałszywy alarm. Jednostki OSP wyposażone są w niezbędne światła bezpieczeństwa, a występujące braki uzupełniane są na bieżąco. W 3 jednostkach OSP Krzyż, Mokre, Wodę, stan techniczny i wiekowiec samochodów gaśniczych budzą obawy co do ich sprawności. Komisja wnioskuje o sukcesywną wymianę samochodów. Należy także podkreślić, że działania strażaków nie byłyby tak skuteczne, gdyby nie pomoc i przychylność władz gminy w realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. W imieniu Komisji Strażaków Miejskich Głównego OSP oraz Braci Strażackiej składam Radzie Miejskiej oraz Panu Burmistrzowi serdeczne podziękowania. Słowa uznania kieruję także do samych strażaków za ich bezinteresowny trud i zaangażowanie w ratowanie mienia i życia mieszkańców. Działalność Policji i Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego znacznie się poprawiła. Niemniej jest sporo przestępstw w kategorii kradzieży mienia i samochodów. Odnotowano również spadek przestępczości wśród nieletnich na terenie miasta i gminy Czes. Tak duży spadek jest efektem realizowania programów prewencyjnych w gimnazjach i przypadkach szkolnych przez komisariat Policji w Czesu. Odnotowano również o 39 zmian zdarzeń drogowych. Biorąc pod uwagę powyższe dane, zabezpieczenie społeczeństwa i jego mienia ulega stopniowo poprawie. Z pewnością wpływa na to, ma zwiększona aktywność służb prewencyjnych, zwiększona częstotliwość patroli pieszych oraz monitoring części miasta, powołana Straż Miejska oraz zwiększona czujność i aktywność mieszkańców miasta i gminy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa, proszę bardzo, pan radny Rawkowski.
Pan radny Szczyński przedstawił swoje stanowisko i komisji, tak jak też nie było komisji i na ten temat głośno nie podejmował konkretnego tekstu.
Stanowisko zostało wypracowane z dyskusji, która wywiązała się na komisji.
Czy jeszcze jakieś inne głosy w tym punkcie obrad? Proszę bardzo, pan radny Gruziński.
Nie biorą jawnie narkotyków, nie przebywają w otoczeniu.
nie mogą być bardzo łatwo rozpoznawalni, lecz no, mają swoje jakieś tam kryjówki. Taką jedną z tych kryjówek, to jest moim zdaniem, to jest na PKP wieża ciśnień. Potem budynek, w którym zdaje się 3 lata się spaliło. W tym budynku również mieszkańcy zauważają, że przybywają tam ludzie, którzy chcą pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyku. I reszta osób, powiedzmy, no, ma swoje jakieś tam przepraszam. Nie wiem, czy muszę zapytać pana komendanta, czy on również ma takie przeświadczenie jak ja, że jest to przybyt góry lodowy. Społeczeństwo nasze niczym się nie różni od naszych młodych ludzi, niczym się nie różni od ludzi młodych z Gdańska, czy z Gdości, czy z Krakowa, czy z innych dużych aglomeracji. Procentowo jest to mniej więcej to samo, jeżeli powiedzmy przyjmiemy, że około 3-4% młodych ludzi zażywa narkotyki w Krakowie, to 3-4% ludzi zażywa narkotyki również w Czechach. Oczywiście z Bogu będzie to dużo, dużo mniej, ale procentowo jest to samo. Drugie pytanie do pana komendanta dotyczy innego modelu pana. Chciałbym się zapytać, dlaczego numer 112 każdemu nie funkcjonuje z panem komunikiem jego komórki. Bo na przykład, jeżeli byśmy dzwonili z telefonu stacjonarnego, i owszem, jestem podłączony do systemu i wszystkie występuje automatycznie. Dzwonię z komórki numer ten. Jak trzeba mieć na pierwsze zmianę jeszcze raz, bo nie ma komórki.
Proszę bardzo, pan komendant.
Faktem jest, że komendant z domu nie ma żadnego problemu. Często trwało sprawców, których nie istnieje. Mimo wszystko, nie dostrzega tego obszaru czy zawartości, jakby same sobie, prowadzimy różne działania. Wciąż tego działania sprawowych poprzez działania operacyjne, poprzez ankiety w szkołach, które zostały przeprowadzone, które są jakby wiernikiem dla ludzi zagrożenia dla nieletnich uczniów naszej gminy. A jeżeli jest to bezpieczne dla nieletnich, to może mówić o tym, że zagrożenie jest tak duże, że widać, że szuka się w obsadzeniu tego, że też nie nieletni. Mówię, jakie dla nas cały system zrozumiał? Oczywiście, to po prostu strzelają do tych. Trzeba mieć jak największą inwestycję. Nasze działania, które prowadzimy, w każdym zakresie, jeżeli jest informacja, to zostaje ta informacja bez odzewu. Sprawdzamy, proponujemy przeszukania, sprawdzenia. Dużo spraw, które z nimi są wymienione, kończyły się odmową wszczęcia, bądź stwierdzenie, że przestępstwo nie zaistniało, pomimo tego, że było wszczęte postępowanie. W tym sensie nie wiemy, ale takie rzeczy, czy wykorzystania spraw sądzącego, które na stanie jednostki bądź takie wielokrotnie, jest wykorzystywany z różnym skutkiem. Wiadomo, że osoby, które zajmują się procederem, one na pewno nie są łatwe do wykrycia. Nie są to osoby, które wszystko mają przy sobie, bo sprzedają to w miejscu zamieszkania. No tak, wiadomo, i współpracujemy ze wszystkimi, które strażą celną, strażą graniczną, zawsze jedna z policją kolejnika. Są to osoby, które są w zespole operacyjnym, specjalizują się. U nas takich osób de facto specjalizujących się nie ma, aczkolwiek są osoby, które mają przeszkolenie w tym zakresie. Jest to na to nie rozumiem. Tu podkreślają w sprawozdaniu, że obszar jest i zauważamy, że jest obszarem, no, w którym no, nie, mamy jakiś sposób trudności. Będziemy w bieżącym roku próbować poprawić te wyniki. Na pewno w końcu mandatu za ubiegły rok miało to, że no, przebywaliśmy w takich warunkach w przeciągu no, 3-4 miesięcy, no, które były trudnymi warunkami. Te warunki wyraźnie się poprawiły na chwilę obecną i na pewno łatwiej nam będzie pracować w tym roku, łatwiej osiągać wyniki. Każda sprawa, która będzie jakąkolwiek informacją, że narkotyki pojawiły się, będziemy sprawdzać. Takie system audycji, jak to sprawdzaliśmy, one się pojawiają z różnych stron, pojawiają się z innych jednostek, również od naszych osób, my o tym wiemy, mamy świadomość. Jest to nasze stwierdzenie, że jest to wierzchowe góry lodowe, bo też czytam różne publikacje, które wskazują, że społeczeństwo dorosłe, dorosłego do pewnych zachowań i tak dalej. I bardzo w tych szkołach ostatnio było takie dzień urokiem, chyba nie wiem, czy pamiętam, taka była debata, informacja na temat narkotyków na Pomorzu, które u nas się okazało jednak, że również inne osoby z innych rejonów potwierdzają, że pomimo tego, że jest dostępny dużo narkotyków, musicie narkotyków spada. Nie wiem, czy się z tym zgodzić. Ja wiem, panią pracę, bo każdy z tą kraną odpłatę, uczestniczy w tych rozmowach starosta z wojewodą i powiatowa straż pożarna, państwowa, w tym punkcie wiem, że oni są daleko posunięte i niebawem w przeciągu pewnego okresu czasu zostanie to zrozumiałe. Nasze kompetencje w treści numer 12 i pytanie się na temat przeciągu proszę, no one nie są po prostu ludzie skierowane w naszym kierunku. Z tego co ustaliłem, to największą wiedzę w zakresie ma pan prowadzący Gazowej Straży Pożarnej, który no, myślę, że najbardziej właściwą osobą byłby, aby to wyjaśnić.
Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać? Proszę bardzo, pan radny Romkowski.
Mam jedną z Straży Miejskiej. Ja kiedyś pytanie pana burmistrza w stosunku przy zadań zleconych, przez kogo otrzymała Straż Miejska.
Panie przewodniczący, szanowna rado, powiedzieć, że pan radny pytał o również na komisji, na której był obecny komendant i stwierdził, że te tak sformułowane zadania to są również skierowane przez mieszkańców. Czyli to nie są tylko zlecone w rozumieniu zlecenia, tak jak pan może przez analogię do zakładu produkcyjnego. Być może jest taka nomenklatura, tego nie sprawdzałem, natomiast takie było wyjaśnienie komendanta, tylko potwierdzam i wyjaśniam, że nie było to w żaden sposób ukryte sformułowanie, tylko stwierdzenie, że od instytucji i osób fizycznych.
Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym dziękuję panu komendantom i panu prezesowi za przybycie i przechodzimy do punktu następnego. Informacja o funkcjonowaniu ZUK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czersku. Proszę o stanowiska przewodniczących komisji, komisja rewizyjna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa. Informacja o funkcjonowaniu ZUK. Komisja do spraw rodziny.
Informacje przyjęła do wiadomości.
Dziękuję. Komisja Zdrowia.
Komisja Informacji pozostaje do dyskusji na tej.
Dziękuję. W związku z tym, szanowni państwo, kto z państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Gruzini.
Jeżeli tak, to dlaczego na przykład dostępność do pozyskania worka na te odpady koniowego jest ograniczona, a wręcz powiedziałbym, że niektóre uczniowie nie otrzymują takowych
worków. Proszę bardzo, pan prezes.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o segregację odpadów surowcowych, to ona jest realizowana dwojako. Podstawowym takim systemem to jest system wokowy. System wokowy, czyli segregowanie odpadów surowcowych, konkretnie opakowań plastikowych, puszek, szkła, sztuczki szklanej w workach, jest realizowany w zwartej zabudowie wielorodzinnej, tak bym to określił. Czyli tam, gdzie jest, powiedzmy, są konkretnie jakieś tam skupiska budynków, zarówno powiedzmy w mieście, jak i na wsi. Tam, gdzie można z pełnym przekonaniem ustawić, że tak powiem, dostawcę, czy tą osobę, która jest odpowiedzialna za wystawienie tych worków i za to, co w tych workach się znajduje. Drugim sposobem uzupełniającym, który jest realizowany w zwartej zabudowie, ale wielorodzinnej, czyli konkretnie chodzi tutaj nam o bloki mieszkalne, te dwa małe osiedla, które są w sumie małe, które tutaj w Czersku ma zamysł i